pomyśleć, że odkrycie osady w Biskupinie było dziełem całkowitego przypadku. To było w sierpniu w 1933 roku. Podczas wycieczki szkolnej Walenty Szwajcar, młody nauczyciel z pobliskiej szkoły, zauważył pale sterczące z wody jeziora biskupińskiego. No i dopiero dzięki temu odkryciu rok później w Biskupinie rozpoczęto prowadzone na szeroką skalę archeologiczne wykopaliska, które trwały do 1974 roku. A jak Biskupin wygląda dziś? Za chwileczkę opowie Franciszek Waler. Halo, halo.
Dzień dobry Państwu ponownie. Dzień dobry, Joanno. Jesteśmy przed pawilonem pewnej wystawy, za którą odpowiada nasz kolejny gość. Tu w tle gra nam muzyka, może nie słowiańska, ale taka bardziej celtycka. Przyjeżdżają pierwsze wycieczki szkolne, pierwsi zwiedzający też prywatni, a my teraz skupimy się na handlu, który jest motywem przewodnim tego festynu. Z nami jest pani doktor Magdalena Olszta-Bloch, kurator wystawy od wymiany po stragany.
Dzień dobry.
To może przejdźmy na wystawę, uchylimy
proszę
tutaj
bardzo,
drzwi.
Zapraszam.
I dowiemy się, właśnie, mamy tutaj wystawę stałą po lewej stronie, ale my przejdziemy w prawo, gdzie jest wystawa czasowa i to jest właśnie ta od wymiany po stragany. To w takim razie, co może nam pani powiedzieć o tym handlu? Może bo my mówimy ciągle o tym handlu, o tej wymianie, ale tak naprawdę co za co, czym handlowano? Bo to był najczęściej barter, prawda?
Różnie to bywało. A. Tak jak tutaj pan redaktor mówi o historii handlu, to nie do końca jest prawdą, stety, niestety, dlatego że, jak sama nazwa tejże wystawy wskazuje, od wymiany po stragany. Tutaj chcieliśmy nie tylko zastosować efekt rymowania wewnętrznego, ale również to...
znaczenie.
Też. Natomiast najważniejsze jest to, iż wymiana, szczególnie ta wymiana o takim charakterze bardzo, bardzo odległym, prehistorycznym, pradziejowym, my nie... Po pierwsze, nie jesteśmy pewni, kiedy tak naprawdę ten handel zaistniał, dlatego że nawet i dzisiaj we współczesnych czasach wymiana ma bardzo różny charakter. Ona nam się przede wszystkim kojarzy z handlem, ale nie jest tylko i wyłącznie handlem, bo dzisiaj wymieniamy się prezentami, wymieniamy się pamiątkami, wymieniamy się zdjęciami, nawet wymieniamy się wspomnieniami, a w szkole wymieniamy się wiedzą. Chociaż tutaj ta wymiana to jest raczej jednostronna, nie? Tutaj mamy z jednej strony nauczyciela, a z drugiej strony uczniów, ale oni chłoną, nie? To jest jakaś taka forma wymiany. I myślimy, że w odległych czasach było nie tak samo, ale podobnie, bo jeszcze dochodzą tutaj badania etnograficzne, między innymi prowadzone przez bardzo słynnego i uznanego na całym świecie etnologa Bronisława Malinowskiego, Polaka, który na Wyspach Drebrianda prowadził długoletnie badania etnograficzne i tam poznał, opisał i wydał bardzo ciekawy sposób wymiany, który był prowadzony przez te społeczności trybriandzkie, i to była wymiana o charakterze prestiżowym, a więc nie miała nic wspólnego z handlem. Nie miała nic. Tak, rytualna. Były to specjalne obiekty. Każdy dokładnie wiedział, że będzie obdarowywany, to znaczy ten z obdarowywanych. Były to osobistości ważne dla tych lokalnych społeczności. To nie był ktokolwiek i on dokładnie wiedział, co on dostanie. Więc to tam nawet nie było elementu niespodzianki. Natomiast ważne było to, że kiedy to dostał, ten przedmiot, który miał ogromny walor nie tylko rytualny, ale również taki prestiżowy i który go zobowiązywał do tego, że on w zamian musi koniecznie coś dać, bo jeżeli tego nie zrobi, to straci pozycję, szacunek, autorytet i tak naprawdę może przejść na margines, że tak powiem, życia społecznego.
Czyli możemy mówić też o początku takiej etykiety dyplomatycznej.
Tak, dokładnie. I tutaj pan redaktor bardzo dobrze, bo właśnie mamy jeszcze wymianę o charakterze polityczno-dyplomatycznym. Ze źródeł pisanych wiemy, że tego typu sytuacje miały miejsce już we wczesnym średniowieczu.
Dobrze, to w takim razie co możemy zobaczyć na tej wystawie? Bo to są te przedmioty, które...
Tak.
Właśnie, one są z przeróżnych okresów, bo tutaj przechodzimy właściwie od epoki kamienia, prawda?
Tak, wymiana dotyczy bardzo szerokiego okresu czasowego, bo tak naprawdę staraliśmy się tutaj pokazać początki tejże wymiany, czyli epoka kamienia, która dzieli się na paleolit, mezolit, neolit. Paleolit to jest ta epoka, gdzie ludzie jeszcze nie znali ani rolnictwa, posługiwali się głównie narzędziami z tych surowców, które były w pobliżu, ale okazuje się, że już w tej odległej epoce była wymiana surowcami, czyli takimi, które miały dużo lepszą jakość, dużo lepsze parametry do wykonywania z nich konkretnych narzędzia, które nie występowały lokalnie. W związku z powyższym te społeczności musiały się kontaktować z innymi społecznościami, które ten syrowiec miały, dysponowały i nimi się potrafiły wymieniać. Więc możemy mówić o pierwszych takich swego rodzaju, no może nie szlakach, ale kierunkach wymiany. I dla terenu ziem polskich bardzo istotnym kierunkiem był północ-południe. Jeżeli jesteśmy tutaj na pałkach, to przede wszystkim region Gór Świętokrzyskich. Tam był bardzo dobry krzemień, pasiasty, tak zwany świeciekowski kropkowany, który trochę wygląda jak takie rozgwieżdżone niebo, i tym krzemieniem tamte społeczności dysponowały i ten krzemień docierał tutaj.
A jak w takim razie wyglądało to w mezolicie?
Mezolicie wyglądało to dosyć podobnie. Mezolit to jest w ogóle taka trochę dziwna epoka, dlatego że to jest taka epoka dotycząca przejścia. To są społeczności, które nadal funkcjonują głównie na podstawie, znaczy ich źródłem życia jest zbieractwo i łowiectwo, nie znają rolnictwa, ale są tak wysoce wyspecjalizowani w tych różnego rodzaju narzędziach krzemiennych, że takich narzędzi wcześniej, no nie wszystkie one występowały. A druga rzecz jest taka, że kiedy oni funkcjonowali tutaj chociażby na Niżu Polskim, to powoli zaczynają docierać inne społeczności z południa, które już znają rolnictwo, więc jesteśmy tak trochę na styku światu w tym mezolicie.
Cóż tu możemy zobaczyć, bo my widzimy elementy wykonane z bursztynu, ale widzimy też taki charakterystyczny proszek w kolorze zmielonej cegły.
Tak. Jesteśmy przed gablotą, która dotyczy wymiany w epoce kamienia i to tak jak pan redaktor wspomniał, mamy zabytki bursztynowe i trzeba powiedzieć, że to nie są oryginalne zabytki, tylko to są kopie, ale to są bardzo dobre kopie przedmiotów bursztynowych. Między innymi z tego powodu, że ten bursztyn autentyczny, on nie wygląda tak dobrze jak ten bursztyn współczesny, dlatego że on wietrzeje, tworzy się taka powłoka, taka mączysta bardzo, traci swoją barwę i wtedy być może nie widać, na czym ta atrakcyjność bursztynu polegała, bo już w epoce kamienia ten bursztyn rzeczywiście był wymieniany. Mówimy złoto północy i to jest aktualne do dnia dzisiejszego. Ten proszek ceglasty to jest ochra, która występuje między innymi w rejonie Gór Świętokrzyskich i ona była tutaj sprowadzana i to jest surowiec, materiał, który najprawdopodobniej przede wszystkim miał charakter magiczny, rytualny. On służy do malowania ciała, ale mamy także archeologiczne ślady, że był wykorzystywany w obrządku pogrzebowym, ponieważ ta jego ceglasta, czerwonawa barwa najprawdopodobniej była symbolem życia.
Z czego była wykonywana ochra?
Ochra to jest tlenek żelaza. A. To jest tak, to jest sproszkowane i to musi być w pewnym ośrodku, czy chociażby rozprowadzane tłuszczem i wtedy ciało pomalowane, jest to trwałe. O.
Zyskuje na atrakcyjności.
No tego nie wiemy.
Mamy też krzemień, o którym już wcześniej wspominaliśmy, ale naszą uwagę przykuwa taki mały element, który no, na pierwszy rzut oka nic nam nie mówi. Wygląda tak, jak języczek.
Tak, nie wygląda spektakularnie, ale rzeczywiście jest to coś bardzo, ale to bardzo ważnego, dlatego że to jest fragment siekierki, która została wykonana z miedzi. W epoce kamienia był to surowiec absolutnie obcego pochodzenia. Mieszkańcy naszych dzisiejszych ziem nie mieli bladego pojęcia o tym, jak wydobywać rudę miedzi, jak ją przetapiać i jak odlewać różnego rodzaju przedmioty, więc na pewno jest to import, prawdopodobnie z terenu Kotliny Karpackiej. I to jest też jakby taka jaskółka kolejnej epoki, czyli epoki brązu, gdzie przedmioty wykonywane z metali, ale przede wszystkim z brązu, no stają się tym najbardziej takim widomym wyznacznikiem społeczności, które zamieszkiwały Europę generalnie.
To może przejdźmy do epoki brązu, ale rozumiem, tak, że jeżeli ktoś miał taką siekierkę, no to...
Był bardzo bogaty. Tak, w kategoriach współczesnych.
Nie dość, że mógł się nią obronić, to także mógł sprzedać.
Tak. A tutaj mamy przykład jednego z najstarszych skarbów przedmiotów metalowych. On też jest jeszcze datowany na epokę neolitu, czyli kamienia, czyli tych społeczności rolniczych. I niedaleko Chełmna z jakichś niewiadomych dla nas przyczyn ktoś zakopał trzy obiekty. Bardzo duży toporek, sztylet i taką ozdobę tarczowatą i analizy metaloznawcze ujawniły, że oczywiście to są obiekty obcego pochodzenia, ale toporek i ta ozdoba tarczowata są pochodzenia najprawdopodobniej kaukaskiego, dlatego że miedź zawiera arsen i to jest tak zwany brąz arsenowy. I to nam obrazuje, jak z czasem bardzo odległych terenów te przedmioty w bardzo odległych czasach mogły tutaj docierać.
One są świetnie zachowane.
Tak.
I to też tym można było handlować. te poce brązu?
Nie wiemy. One mogły być aż tak cenne, że nawet nie podlegały, nie były przedmiotem handlu, ale mogły być przedmiotem chociażby wymiany takiej prestiżowo-dyplomatycznej, może rytualnej.
I tutaj kolejne ekspozycje, co możemy zobaczyć w tej
gablocie? To jest epoka brązu i ta epoka brązu kojarzy się, no właśnie, z brązem. Mamy tutaj bardzo dużo przedmiotów brązowych i one są bardzo różne. To też obrazuje bardzo szerokie zastosowanie brązu, bo mamy broń, pojawia się już miecz, mamy grot włóczni przepiękny, mamy ozdobę, taki naszyjnik, który trochę przypomina wieniec laurowy. taki, zresztą jego nazwa jest wieńcowaty, więc może jakieś tutaj konotacje, no ale trudno powiedzieć.
Ale umówmy się, współczesne kobiety raczej by go nie nosiły, podejrzewam, że jest bardzo ciężki.
Wiem. No tak, do lekkich nie należy, ale jest bardzo widowiskowy. Natomiast to, co powinno przykuć uwagę, to jest kopia tego pektorału bursztynowego, absolutnie pięknego, który składa się z kilku sznurów paciorków bursztynowych, specjalnie takich płytek rozdzielających. To jest kopia, która została odkryta w Mykenach w Grecji, w tak zwanym grobie szybowym. Jeden z tych grobów jest tak zwanym grobem Agamemnona. Pewnie część ze słuchaczy wie i kojarzy to z Iliadą, z Homerem, z wojną trojańską i tak dalej. To jest połowa drugiego tysiąclecia przed naszą erą i w Grecji w tym czasie w bardzo bogatych grobach, właśnie tak zwanych królewskich, bardzo dużo tego bursztynu zostało odkrytego i wiem, że to jest bursztyn bałtycki. Więc już w tym czasie można mówić o tak zwanym szlaku bursztynowym.
Dobrze, to na tym szlaku bursztynowym, właściwie na tej epoce, musimy zakończyć naszą wędrówkę po tej ekspozycji, bo czas niestety się kończy. Możemy tylko zachęcić słuchaczy po to, żeby zjawili się tutaj osobiście i zobaczyli to na własne oczy.
Tak, bardzo serdecznie zapraszam, bo mamy jeszcze przed sobą bardzo wiele zabytków i wiele epok.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była pani dr Magdalena Olszta-Bloch, kurator wystawy Od wymiany do stragany, a my przenosimy się już do czasów współczesnych, a mianowicie do Poznania.
I już jesteśmy w Poznaniu. Bardzo dziękujemy. I państwo słyszeli, pojawiło się hasło broń, miecz. To może po godzinie 11:00 Franciszek Waleryk z gośćmi zaproszą nas na walkę wojów w biskupinie.